Chciałbym dzisiaj podzielić się takim tematem o gorliwości w służbie Bożej. Czym jest gorliwość? Jakie ma miejsce w życiu wierzącego człowieka? Czy gorliwość zawsze jest dobra? I generalnie gorliwość, można taką definicję podać, jedna z definicji to jest wykazywanie w czymś wytrwałości, pilności, zapału. To jest jakby jedna z definicji, czyli coś, co, do czego się usilnie dąży, z zapałem, co się pilnie wykonuje, do czego się przykłada dużą uwagę, dużą koncentrację jakiejś rzeczy. Możemy być gorliwi w każdej sprawie, czyli możemy być jako ludzie niewierzący przykładowo na tym świecie gorliwi i jako ludzie wierzący też możemy być gorliwi. Także gorliwość może mieć na przykład coś złego w sobie. Przykładowo, jeśli mamy apostoła Pawła, który jeszcze w swoim starym życiu jako niewierzący był prześladowcą Kościoła i to bardzo gorliwym. Chciałbym na początku dać właśnie takie dwa negatywne przykłady gorliwości. Mianowicie gorliwość u osoby niewierzącej i gorliwość u zwodzicieli. Pierwsza sprawa to Rzymian 10:2. I w Rzymian 10:2 apostoł Paweł atestuje swoim braciom według ciała, czyli Żydom, gorliwość, ale gorliwość nierozsądną, gorliwość, która jest niewłaściwa. Apostoł Paweł wystawia świadectwo właśnie Izraelowi, który jest niewierzący w Mesjasza, jest nieodrodzony. Dają im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania, czy nie według rozsądku, nierozsądną. I dalej jest mowa o tym, że próbują ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddając się sprawiedliwości Boga. A więc ich gorliwość prowadzi do tego, że są oni pilni w przestrzeganiu pewnych rzeczy i w pewnych praktykach, które mają na celu, żeby jakby ich usprawiedliwić, im pokazać, że są sprawiedliwi w swoim postępowaniu. Do dzisiaj tak jest w Izraelu. Na przykład są takie możliwości, żeby kontaktować rabinów i pytać się ich, jak mam w danej sytuacji postąpić, żeby nie złamać jakiegoś przykazania, ale raczej nawet więcej, żeby nie złamać jakichś ustaleń rabinów. Także jest to gorliwość nierozsądna, która prowadzi do usprawiedliwienia siebie samego, a nie przyjmuje Bożej sprawiedliwości. Kolejna sprawa to jest gorliwość, którą wykazują zwodziciele. Galacjan 4,17. W Galacjan 4,17 apostoł Paweł mówi właśnie o ludziach, którzy próbują zwieść ludzi wierzących, mówiąc, że ich wiara nie wystarczy do zbawienia. I ci, że tak powiem, misjonarze złego są w tym bardzo gorliwi. I do dzisiaj mamy takich ludzi, którzy bardzo gorliwie próbują wmówić innym, że tak, jest w porządku, wiara jest ważna i tak dalej, ale jeszcze muszą zrobić to i to, ale muszą jeszcze czynić to i to, żeby zostać zbawieni. I to jest kłamstwem. O ile owocem zbawienia jest pewne postępowanie, o ile owocem zbawienia, jeśli ktoś został zbawiony, będzie unikanie grzechu i tak dalej, o tyle nie można zostać zbawionym przez to, że będzie się przestrzegać danej rzeczy, czy zrobi się daną rzecz. Nawet sam chrzest wodny nie jest w stanie człowieka zbawić. Potrzeba naprawdę wiary i narodzenia z ducha, żeby zostać zbawionym. Także to, co do nierozsądnej, do złej gorliwości, którą można okazywać, ale zauważmy, to jest świat i to są ludzie zwiedzeni. Natomiast w 18 wersecie tego samego rozdziału listu do Galacjan jest napisane, a zawsze jest dobrze zabiegać gorliwie o to, co dobre, a nie tylko wtedy, gdy jestem obecny wśród was. A więc apostoł Paweł mówi, zawsze jest dobrze zabiegać gorliwie o rzeczy właściwe. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że Bóg jest gorliwy. W Ewangelii Jana 2 rozdziale 17 wersecie czytamy o gorliwości Pana Jezusa w kontekście dbania o dom Ojca. Ewangelia Jana 2,17. Tu jest napisane, i przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane, gorliwość o twój dom zżarła mnie. I wiemy o tym, że jest to sytuacja, w której Pan Jezus wypędza kupców, handlarzy ze świątyni, ludzi, którzy chcieli ubijać interesy na domu Bożym. I tak Pan Jezus jest bardzo drastyczny w swoim postępowaniu. Uczniowie sobie przypominają, że tu spełnia się proroctwo zawarte w pismach Starego Przymierza. Gorliwość o Twój dom zżarła mnie, czy pożera mnie. A więc Pan Jezus jest gorliwy. Bóg jest gorliwy i często tą gorliwość na kartach pisma widzimy. Przykładowo Jego plan zbawienia, to wszystko, co się dzieje, tu okazuje się Jego gorliwość. W księdze Izajasza w 9 rozdziale czytamy o tym dziecięciu, które ma się narodzić. Narodziło się, przyszedł Syn Boży. I tak w Izajasza 9 rozdziale i w wersetach 6 i 7 czytamy: dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. A więc to gorliwość Boża jest odpowiedzialna za to, że Bóg nie straca z oczu swojego celu, tak moglibyśmy nazwać to. Bóg realizuje swój plan bardzo gorliwie i nie ma siły, nie ma mocy we wszechświecie, która mogłaby zwieść go z tego planu. Nie ma więc mocy, która mogłaby udaremnić jego plan zbawienia i to, co chce uczynić, wywyższenie Izraela i ustanowienie oczywiście jego syna jako tego, który będzie panował i królował. I teraz patrząc na to wszystko, i my powinniśmy wiedzieć, szczególnie przywódcy Boży powinni wiedzieć, że o lud Boży trzeba gorliwie dbać, gorliwie walczyć, gorliwie pracować dla Pana. List Judy mówi nam o tym, żeby podjąć walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Tu jest wielka powaga i wielkie zaangażowanie wymagane. Dlatego też Paweł gorliwie wypełnia powierzoną służbę. W liście do Galacjan czytamy przykładowo o funkcji, którą ustanowił z apostołami i którą gorliwie spełnia. Galacjan 2:10. Bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. A więc jest gorliwe staranie ze strony Pawła, żeby to, co omówił, żeby też dokończyć, żeby być w tym gorliwy. W czynie, ale też w modlitwie. Pierwszy Tesaloniczan 3:10 mówi o gorliwości w modlitwie. Tutaj apostoł Paweł pisze, gdy w nocy i we dnie bardzo gorliwie modlimy się, abyśmy mogli zobaczyć was osobiście i uzupełnić braki waszej wiary. A więc Paweł ma właśnie tą samą gorliwość, ma staranie o dom Boży i to jest dla niego bardzo ważne. Widać to często w listach, kiedy martwi się o zbory, kiedy na jego sercu jest brzemię, kiedy jest ten ciężar. I moglibyśmy pomyśleć, w porządku, to jest przywódca, to jest człowiek, który został powołany do pewnych rzeczy, stąd ta gorliwość, inaczej by jej może nie miał, albo nie musiałby jej mieć. Ale list do Tytusa poucza nas o tym, że gorliwość jest cechą, którą Bóg chce widzieć u każdego dziecka Bożego. W liście do Tytusa w 2 rozdziale i 14 wersecie czytamy o Synu Bożym, że wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Bóg chce, żebyśmy byli gorliwi w spełnianiu dobrych uczynków. A więc jest to powołaniem każdego dziecka Bożego, każdego odkupionego jego krwią. I tak dalej, w 3 rozdziale listu do Tytusa, czytamy w 1 wersecie. Przypominaj im, można zapominać jako wierzący człowiek, przypominaj im dlatego, aby z wiecznością i władzą byli poddani posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. W gorliwości, w pełnieniu dobrych uczynków. Dalej, w 8 wersecie. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. I 14 werset. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Zatem widać, że to jest naszym powołaniem, żeby okazać gorliwość w dobrych uczynkach. I jest to odpowiedź na łaskę Bożą. Tytusa 3:7 mówi o usprawiedliwieniu jego łaską. I jakby odpowiedzią na to jest właściwe postępowanie. Znaczy to też, że Bóg nie powołał nas do życia dla siebie samych. Nie jesteśmy po to, żeby dla siebie samych żyć i nie jesteśmy powołani do relaksu, do odprężenia.
Do spędzania czasu.
Do spędzania czasu, dokładnie. Mamy wykorzystywać czas, bo Pan nas uwolnił od tego, żebyśmy żyli dla samych siebie. Łukasza 12:19 przywołuje rażący przykład człowieka, który żyje sam dla siebie samego. I myślę, że w kontekście gorliwości trzeba powiedzieć o tym, co Biblia mówi o odpoczynku. Bo Biblia mówi o odpoczynku, o właściwym odpoczynku, który jest słuszny, który jest dobry, i Biblia mówi o niewłaściwym odpoczynku, który jest zwodniczy i który prowadzi do odstępstwa. Łukasza 12:19, tutaj czytamy przykład bogacza, który mówi tak. Powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się, relaks. To jest wszystko dla ciebie. Żyj dla siebie. To jest przesłanie świata. I tego pragną ludzie. Większość ludzi, kiedy jest mowa o wygraniu jakiejś wielkiej nagrody, miliona, nie wiem, dolarów, euro i tak dalej, to mówi, o, no pewnie, no fajnie by było mieć. Dlaczego by było fajnie mieć? Po to, żeby to wszystko oddać? Raczej by było fajnie mieć, żeby sporą część z tego przynajmniej zatrzymać dla siebie i żeby dobrze żyć. A więc centrum jest tak naprawdę zazwyczaj ja. Żeby mi było dobrze, żeby miał właśnie ten bogacz. Masz wiele dóbr, odpoczywaj, jedz, pij, wesel się. To jest, jak widzimy tutaj, odpoczynek zły. I Bóg atestuje temu bogaczowi w następnym wersecie: głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Czy to będzie twoje? Nie będzie twoje. Odpoczynek dobry, o tym też mówi Biblia. Po pierwsze, Biblia mówi o tym, że możemy znaleźć odpoczynek dla dusz naszych. Mateusza 11 rozdział mówi o takim oto odpoczynku. Wersety 28 i 29. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Można teraz pomyśleć, czy Pan Jezus teraz tutaj ma na myśli odpoczynek fizyczny. Następny werset nam na to odpowiada. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. A więc tutaj w centrum stoi wewnętrzny pokój człowieka, to, żeby człowiek znalazł właśnie ten odpoczynek w Chrystusie od swoich trosk, oczywiście przede wszystkim od swoich grzechów, od tego, żeby samemu zapracować na zbawienie. Którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja dam wam odpoczynek, mówi Pan Jezus. U mnie jest ulga dla duszy. Pan Jezus uznaje też za konieczne, żeby ciało znajdowało właściwy odpoczynek. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale czytamy o koniecznym i właściwym i słusznym odpoczynku dla ciała. Ewangelia Marka 6 rozdział i werset 31. Tutaj Pan Jezus uznaje, że uczniowie powinni fizycznie odpocząć. Pójdźcie wy na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli wolnego czasu, aby zjeść. A więc Pan Jezus rozumie, uczniowie po prostu są u swoich fizycznych granic i muszą po prostu mieć czas, kiedy ich ciała mogą się zregenerować. Pan Jezus wymyślił jako Bóg coś takiego jak sen. Nasze ciała odpoczywają, mamy pokarm i nasze ciała nabierają znów siły. I dlatego widzimy Eliasza, który jest wykończony, jest pod tym krzakiem i Bóg przynosi mu jedzenie, przynosi mu pokarm, dba o niego, żeby doszedł znów do sił, żeby znów odpoczął. Więc i to jest konieczne, ale widać tutaj, że musi być to całkowicie co innego niż ten odpoczynek bogacza, czyli tak jakby odprężenie. Ja już teraz żyję dla siebie. To nie jest ten typ odpoczynku. I bywa, że wierzący ludzie dają sobie na tak zwany luz. Czyli w różnych dziedzinach, do których Bóg chciałby ich widzieć, po prostu wycofują się. Nie są już gorliwi. I zazwyczaj to jest z biegiem lat. Tutaj w Tytusa czytaliśmy, że Paweł pisze: przypominaj im. Tytusa 3:1. Przypominaj im. A więc jesteśmy w takiej pozycji, gdzie zapominamy pewne rzeczy i Bóg musi nam przypominać i ludzie muszą przypominać. Słowo Boże mówi, nie opuszczaj swoich rąk. Głoszenie Ewangelii, modlitwa, posty, hojność w dawaniu. Musimy we wszystkim zachować gorliwość. Do tego nas Bóg zachęca. Jezus wymaga gorliwej pracy dla Niego, a odpoczynek będzie dopiero u Niego. Nie chodzi mi o to, że u Pana Boga będziemy mieli w wieczności relaks. Nie o tym mówię, tylko o tym, że u Niego odpoczniemy od dzieł naszych. I to jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, że odpoczniemy dopiero u Niego od dzieł naszych. Otwórzmy 2 Tesaloniczan 1:7. Tu jest mowa do Kościoła, który jest prześladowany. A wam uciśnionym Bóg może dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. Mowa o przyjściu Pana. Nie jest mowa o tym, że przedtem ten odpoczynek będzie. Nie ma mowy o tym, że ci wierzący mogą liczyć na to, że przedtem jakoś Bóg da im ulgę, jakoś to załatwi. Ale Słowo Boże mówi, musisz trwać, a będzie korona chwały. Będzie ten czas, kiedy twoja sytuacja zmieni się. Kiedy ciężar prześladowań i trudu z ciebie zejdzie. Hebrajczyków 4:10 też o tym mówi. Jest napisane o Bogu, że siódmego dnia odpoczął, kiedy już wszystko uczynił. Nie mówimy o fizycznym odpoczynku u Pana Boga, bo wiemy, że jeszcze nie był wcielony. On nie mógł fizycznie się zmęczyć i odpocząć. I tu jest napisane, kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. I kolejny werset mówi nam o tym, że ci wierzący ludzie, tak jak i my dzisiaj, nie weszli jeszcze do tego odpoczynku wiecznego. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary, co niewierzący Izrael. A więc jesteśmy w pielgrzymce i musimy baczyć na to, żeby nie wpaść w ten sam przykład niewiary, niewierności, co niewierzący Izrael. Izrael, który odstąpił od Boga. Na pustyni pomarli. Dlatego jeszcze nie weszliśmy do tego miejsca. I tutaj jest mowa o tym, że dopiero wejdziemy do miejsca, w którym odpoczniemy od dzieł swoich. I ostatni fragment w temacie odpoczynku to objawienie 14:13. I tu znajdujemy to samo przesłanie. I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie, napisz, błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. A więc tutaj dopiero jest odpoczynek od swoich prac. I widzimy apostoła Pawła, który często pisze, że nie jest znużony w tej pracy, którą pełni, że nie daje sobie jakiejś przerwy od Pana Boga, jakbyśmy to nazwali. Nie daje sobie na luz, ale pracuje i mówi, jest ten czas, ja muszę ten czas wykorzystać. Nie ma dla mnie fazy relaksu teraz. Jezusa smuci brak gorliwości. I tak znajdujemy scenę, która dopiero jest wyraźna, kiedy spojrzymy do dwóch Ewangelii. Pod koniec Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale widzimy ten bój, który Jezus toczy w modlitwie. Kiedy już w agonii pot i krew występują na Jego czole. W Łukasza w 22 rozdziale i 44 wersecie czytamy o Panu Jezusie, że w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, a Jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, to widzimy, że uczniowie w tym czasie odpoczywają, przysypiają. Mateusza, 26 rozdział, werset 45, oddaje nam pewien rzadki rodzaj wypowiedzi Jezusa, bo tak myślę, znajdujemy tam sarkazm w Jego wypowiedzi. Potem przyszedł do swoich uczniów i powiedział do nich, śpijcie jeszcze i odpoczywajcie. Oto nadchodzi godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. I 46 werset mówi, wstańcie, chodźmy. Także w 46 wersecie widzimy, że Jezusowi nie chodzi tak naprawdę o to, żeby spali i odpoczywali, ale mówi, no co wy wyprawiacie? Przedtem mówił im, czuwajcie, módlcie się, żebyście nie popali w pokuszenie, ale oni śpią, oni odpoczywają, ale czegoś innego oczekuje od nich Jezus. I Bóg chce, żebyśmy byli dobrowolnie gorliwi dla Jego sprawy. On nie zmusza wierzących do gorliwości. On pragnie to zobaczyć. I widzimy taki przykład u Tytusa. Widzimy Tytusa, kiedy jest aktywny, kiedy jego serce, tak jak serce Pawła, jest zaangażowane głęboko w Bożą służbę. 2 Koryntian, 8 rozdział. Kiedy spojrzycie do niektórych tłumaczeń, przykładowo Biblii Warszawskiej, to tam naprawdę w licznych wersetach jest tłumaczone gorliwość, gorliwy, gorliwi, bardzo, bardzo często. Przeczytam 2 list do Koryntian, 8 rozdział, wersety 16 do 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, który wszczepił taką troskę o was w serce Tytusa, że przyjął tę zachętę, a będąc bardziej gorliwym, dobrowolnie wybrał się do was. Jeśli spojrzycie na to uważniej, to w listach czasami przejawia się taki motyw tęsknoty, motyw zaangażowania, motyw zmartwienia o inne zbory, że naprawdę towarzysze Pawła mają na sercu, noszą inne zbory, noszą braci, siostry, mają kontakt z nimi i prawie, że chorują z tego powodu, że martwią się o innych wierzących przykładowo. Pragną zbudować i cieszą się też, kiedy tamci się cieszą, kiedy tamci przeżywają naprawdę radość w Chrystusie i oni doznają wielkiej radości. To pokazuje, że mają gorliwość o dom Boży, którą przejawiał Pan Jezus. I w liście do Hebrajczyków myślę, że jest pewne powiązanie, które moim zdaniem potwierdza, że Bóg chce, żebyśmy mieli tą samą gorliwość, która jest w Jego sercu. Otóż w księdze Izajasza, 9 rozdziale, czytaliśmy o tym, że gorliwość Pana zastępów sprawia, że jakby dopina On do ostatniego guzika wszystkie swoje obietnice, wypełnia je. Czyli jest powiązanie Jego planów i Jego obietnic z Jego gorliwością, że dokona On tego. Tutaj natomiast w 6 rozdziale listu Hebrajczyków 11 i 12 też jest mowa o jakby osiągnięciu czy tego, że ma się udział w Bożych obietnicach. Hebrajczyków 6, 11 i 12. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A więc mamy tutaj powiązanie. Apostoł Paweł chce, żeby wszyscy mieli tę samą gorliwość. I mówi on, że tą pełnię nadziei, te oczekiwanie na Boże działanie, na Boże sprawy, na to, co on zaplanował, co on powiedział, żeby tu nie być ociężałym, ale naśladować tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Czyli Bóg to, co postanowił, On wykonuje w gorliwości, a od nas pragnie, żebyśmy mieli gorliwą wiarę, żebyśmy też wszystko mogli otrzymać, co On przeznaczył, co On zaplanował. Dlatego jedną z najgorszych trucizn dla życia duchowego, jak wierzę, jest samozadowolenie. Czy jak mówimy, spocznięcie na laurach. Myślę, że o samozadowoleniu mówi też objawienie, 3 rozdział. Jest tam mowa o pewnym duchowym stanie, który jakby oszukuje człowieka wierzącego. Objawienie Jana 3, rozdział i wersety 17 do 19. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Człowiek, który tu jest przedstawiony, uważa, że jest jak najbardziej bogaty. Ma wszystko, co jest właściwe. On jest tym, który właściwie chodzi przed Bogiem. Z Nim jest wszystko w porządku. A Bóg atestuje mu nagość, biedę. Mówi, ty nie masz tego wszystkiego. I rada dla tego człowieka jest, bądź więc gorliwy i pokutuj, i upamiętaj się. Może być tak w życiu ludzi wierzących, że oni po prostu nie widzą konieczności, żeby robić już cokolwiek, że po prostu żyją byle jak, albo po prostu nie starają się, mówią. Modlę się, czytam Biblię, chodzę na spotkania, czego więcej chcieć. Ale Bóg nie chce tylko rutyny, On chce rzeczywiście serca gorliwego, serca, które naprawdę jest zaangażowane w Jego sprawy i pilnie dąży do tego, żeby wypełniać Jego cele, Jego plany, Jego wolę. Amen.